Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, dzisiejszego wieczoru chciałbym rozważyć wraz z wami dwa związane ze sobą aspekty misterium Eucharystii. Kult Eucharystii i jej wymiar sakralny. Jest czymś ważnym, by wziąć je na nowo pod rozwagę, aby ustrzec je przed niepełnymi wizjami samego misterium, które miały miejsce w niedawnej przeszłości. Najpierw refleksja nad wartością kultu eucharystycznego, a szczególnie nad adoracją Najświętszego Sakramentu. Jest to doświadczenie, które także tego wieczoru przeżyjemy po mszy świętej przed procesją, podczas jej trwania i na jej zakończenie. Jednostronna interpretacja Soboru Watykańskiego II wpłynęła na ten wymiar, ograniczając w praktyce Eucharystię do momentu celebracji. W konsekwencji bardzo ważnym stało się uznanie centralnego miejsca celebracji, której Pan zwołuje swój lud, gromadzi go wokół podwójnego stołu słowa i chleba życia, karmi go i jednoczy ze sobą w składaniu ofiary. To docenienie zgromadzenia liturgicznego, w którym Pan działa i realizuje swoją tajemnicę komunii, pozostaje naturalnie słuszne, ale musi być umieszczone na nowo w odpowiedniej równowadze. W konsekwencji, jak to często się zdarza, podkreślanie jednego aspektu prowadzi do utraty drugiego. W tym przypadku akcent położony na celebrację Eucharystii był ze szkodą dla adoracji, jako aktu wiary i modlitwy kierowanej do Pana Jezusa, rzeczywiście obecnego w sakramencie ołtarza. Ta utrata równowagi miała także wpływ na życie duchowe wiernych. Faktycznie, koncentrując całą relację z Jezusem Eucharystycznym jedynie na momencie mszy świętej, ryzykuje się utratą Jego obecności w pozostałej części czasu i przestrzeni życiowej. Tym sposobem słabiej się dostrzega znaczenie trwałej obecności Jezusa pośród nas i z nami, obecności konkretnej, żywej, pośród naszych domów, jako pulsujące serce miasta, wioski, terytorium w jego różnych przejawach i formach aktywności. Sakrament miłości Chrystusa powinien przenikać całe życie codziennie. W rzeczywistości błędem jest przeciwstawienie celebracji wobec adoracji, jakby one rywalizowały jedna z drugą. Jest właśnie na odwrót. Kult Najświętszego Sakramentu stanowi jakby duchowe środowisko, w którym wspólnota może dobrze i prawdziwie celebrować Eucharystię. Jedynie gdy poprzedza je, towarzyszy mu i kontynuuje je wewnętrzna postawa wiary i adoracji, wtedy akcja liturgiczna może wyrażać swoje pełne znaczenie i wartość. Spotkanie z Jezusem we mszy świętej realizuje się prawdziwie i w pełni, kiedy wspólnota jest w stanie uznać, że On w sakramencie mieszka w swoim domu, czeka na nas, zaprasza nas do swojego stołu, a potem po rozwiązaniu się zgromadzenia pozostaje z nami w swojej cichej i dyskretnej obecności i towarzyszy nam swoim stawiennictwem, zbierając ciągle nasze ofiary duchowe i ofiarując je Ojcu. W związku z tym radością chcę uwypuklić to doświadczenie, które będziemy przeżywać razem, także tego wieczoru. W chwili adoracji wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, na kolanach, przed sakramentem miłości, kapłaństwo powszechne, i ministerialne łączą się w kulcie eucharystycznym. Jest to doświadczenie bardzo piękne i znaczące, jakie miało miejsce wiele razy w Bazylice Świętego Piotra, a także podczas niezapomnianych czuwań z młodzieżą. Przypominam sobie na przykład te w Kolonii, w Londynie, w Zagrzebiu, w Madrycie. To oczywiste dla wszystkich, że te momenty czuwania eucharystycznego przygotowują celebrację mszy świętej, przygotowują serca na spotkanie w taki sposób, aby ono stało się jeszcze bardziej owocne. Pozostawanie razem w przedłużonym milczeniu przed Panem, obecnym w Jego sakramencie, jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem, które dopełnia się celebracją Eucharystii, w słuchaniu Słowa Bożego, w śpiewie, w przystępowaniu razem do stołu chleba życia. Komunii i kontemplacji nie można oddzielać. One łączą się razem. Abym naprawdę mógł być w komunii z inną osobą, muszę ją znać, umieć być przy niej w milczeniu, słuchając jej, patrząc na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń karmią się wzajemnością spojrzeń, intensywnymi i wymownymi chwilami milczenia, pełnymi szacunku i poważania, tak, aby spotkanie przeżywane było głęboko, w sposób osobisty, a nie powierzchownie. Jeśli niestety zabraknie tego wymiaru, także sama komunia sakramentalna może stać się z naszej strony gestem powierzchownym. Natomiast w prawdziwej komunii, przygotowanej przez dialog modlitwy i życia, możemy zwracać się do Pana słowami ufności, takimi, jakie przed chwilą wybrzmiały w psalmie responsoryjnym. O Panie, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Teraz chciałbym pokrótce przejść do drugiego aspektu, sakralnego charakteru Eucharystii. Tu także odczuliśmy w niedawnej przeszłości pewne niezrozumienie prawdziwego przesłania Pisma Świętego. Nowość chrześcijańska dotycząca kultu uległa wpływowi pewnej sekularyzowanej mentalności lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jest prawdą i zawsze bardzo będzie ważne to, że centralnym miejscem kultu nie są starożytne obrzędy i ofiary, lecz sam Chrystus w Jego osobie, Jego życiu, w Jego tajemnicy paschalnej. Jednakże z tej fundamentalnej nowości nie należy wnioskować, że sakrum już nie istnieje, ale że znalazło ono swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, wcielonej Bożej miłości. List do Hebrajczyków, którego wysłuchaliśmy dzisiaj wieczorem w drugim czytaniu, mówi nam właśnie o nowości kapłaństwa Chrystusa, najwyższego kapłana dóbr przyszłych. Ale nie mówi, że kapłaństwo skończyło się. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, zawartego przez Jego krew, który oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków. On nie obalił sakrum, ale je wypełnił, zapoczątkowując nowy kult, który jest całkowicie duchowy, ale który tak długo, jak jesteśmy jeszcze w drodze, w czasie, posługuje się jeszcze znakami i obrzędami, które zanikną dopiero na końcu w niebieskim Jeruzalem, gdzie nie będzie już żadnej świątyni. dzięki Chrystusowi, sakrum jest bardziej realne, bardziej intensywne i, jak to jest w przypadku przykazań, nawet bardziej wymagające. Nie wystarczy przestrzeganie rytuału, ale wymagane jest oczyszczenie serca i zaangażowanie życia. Cieszę się, że mogę także podkreślić, że sakrum posiada funkcję wychowawczą i jego zanik w sposób nieunikniony zubaża kulturę, a w szczególności formację nowych pokoleń. Gdyby na przykład w imię zaświęconej, nie potrzebującej już sakralnych znaków wiary, zostałaby zniesiona ta publiczna procesja Bożego Ciała, to duchowy wymiar Rzymu zostałby spłycony, a nasza osobista i wspólnotowa świadomość zostałaby osłabiona. Albo pomyślmy o jakiejś matce lub ojcu, którzy w imię desakralizowanej wiary pozbawiliby swoje dzieci wszelkich obrzędów religijnych. W konsekwencji zostawiliby im wolną przestrzeń dla wielu surogatów znajdujących się w społeczności konsumpcyjnej i dla innych obrzędów, symboli, które bardzo łatwo mogłyby stać się ich bożkami. Bóg, nasz Ojciec, nie tak postąpił z ludzkością. Posłał swojego Syna na świat nie, aby znieść sakrum, ale aby doprowadzić je do pełni. Jezus pod koniec tej swojej misji w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił pamiątkę swojej ofiary paschalnej. W ten sposób siebie samego postawił w miejsce starożytnych ofiar, ale uczynił to w ramach obrzędu, jaki nakazał apostołom kontynuować jako symbol tego prawdziwego sakrum, jakim jest On sam. Z taką wiarą, drodzy bracia i siostry, sprawujemy dzisiaj i każdego dnia misterium eucharystyczne i adorujemy je jako centrum naszego życia i serce świata. Amen.